I na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
To co, cztery siostry będą na finale?
Będziemy oglądać na pewno, ale chciałam jeszcze dodać, jestem tak wdzięczna Mai i tak serdecznie jej gratuluję. To, co ona przeszła i do czego doszła, daje możliwość innym i jesteśmy z niej strasznie dumne. Jesteśmy dumne, że jesteśmy Polkami i że to, co ona zrobiła, to jest możliwe po prostu. I chciałam jej serdecznie przekazać dosłownie dla niej pozdrowienia, życzenia i całusy i uściski. Dziękuję.
No to jeszcze dawka pozytywnych sportowych emocji następnego dnia w południe po półfinale, a finał Maja Chwalińska, Mira Andrzejewa jutro o 15:00. Będzie go można zobaczyć albo w Paryżu, albo w Eurosporcie, albo w TVN-ie, a z Przemkiem Pozowskim połączy się już niedługo w TOK 360. Dron morski eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikt nie ucierpiał, nic też nie ucierpiało. To, co wiadomo, to, że wybuch wynikał z samozniszczenia bezzałogowca, a drony należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. Rumuńskie władze nie precyzują, czy jest to w takim razie dron ukraiński czy rosyjski. Uruchomiły czerwony plan interwencyjny, a to oznacza ewakuację wybrzeża w Konstancy, a media informują o odnalezieniu kolejnych trzech morskich dronów w tamtej okolicy. I to są kolejne incydenty. Tydzień temu rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i lekko raniąc dwie osoby. A w rosyjskich atakach na Ukrainę ostatniej doby zginęło co najmniej 7 osób. 37 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski napisał list do Władimira Putina. Ukraiński prezydent proponuje zakończenie walk i natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Podkreśla, że wybór leży teraz po stronie Rosji. Cezary Jaszczyk.
W liście otwartym Zełenski zaproponował Putinowi spotkanie twarzą w twarz w neutralnym kraju. Wymienił tu Szwajcarię, Turcję lub któreś z państw Zatoki Perskiej. Jak stwierdził, trwającą od 4 lat wojną są już zmęczeni sami Rosjanie, którzy mają coraz mocniej odczuwać skutki konfliktu, między innymi wskutek ukraińskich ataków w głąb rosyjskiego terytorium. Kreml przekazał, że Putin dokładnie zapozna się z treścią listu. A tak, pytany przez reporterów w gabinecie owalnym, ocenił go amerykański prezydent Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają już o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to w końcu załatwić. Rosyjski przywódca w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że Donald Trump zwrócił się ostatnio do niego z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Zastrzegł, że jest gotowy do ustępstw, tylko jeśli Kijów zrobi to samo. Dla Ukraińców wciąż niedopuszczalne jest zrzeczenie się całego Donbasu. A wszystko wskazuje na to, że Moskwa też nie zamierza odpuszczać w tej sprawie, choć od 4 lat nie jest w stanie przejąć pełnej kontroli nad regionem. Z kolei agencja AP, odnosząc się do najnowszego ruchu Zełenskiego z listem otwartym, stwierdziła, że przywódca najwyraźniej próbuje wykorzystać kluczowy moment wojny, kiedy Kijów znów zaczął przejmować inicjatywę na froncie i osiągnął zdolność atakowania strategicznych zakładów w głębi Rosji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Ten temat wróci po godzinie 15 w popołudniu TOK FM, na które zaprasza Przemysław Iwańczyk. Ojciec Igora Stachowiaka w poranku TOK FM apeluje do premiera Donalda Tuska o powołanie zespołu, który ponownie przeanalizuje okoliczności śmierci jego syna po zatrzymaniu przez policję. Maciej Stachowiak w rozmowie z Jackiem Żakowskim przekonuje, że mimo wyroków dla policjantów, sprawa śmierci Igora Stachowiaka wciąż nie została w pełni wyjaśniona. Powołuje się na nowe ekspertyzy medyczne, według których przyczyną śmierci mogło być gwałtowne uduszenie.
Jak potrzeba przypomnieć sprawy Igora, no to politycy bardzo chętnie mówią, zabiliście Igora. Mówię w tej chwili o politykach, którzy są przy władzy. Oni bardzo chętnie wykorzystują sprawę Igora, że to się stało za rządów PiS-u. Tylko ja chciałbym zadać pytanie, gdzie są te obietnice przedwyborcze wszystkie, które rzeczywiście były, które składał pan nawet premier Tusk, że wszystkie krzywdy ludzkie zostaną naprawione, że będziemy wyjaśniali te wszystkie rzeczy.
Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, także gość poranka TOK FM, uważa, że sprawa powinna zostać wyjaśniona.
Jest to bardzo silny argument prawny, który również przemawia za zasadnością takiego wznowienia wówczas, jeżeli taki zarzut by się potwierdził w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bo nowy dowód, jeżeli w sprawie pojawia się nowy dowód, to nowy dowód, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozstrzygnięcia, jest przyczyną prawną wznowienia postępowania.
Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 na komisariacie policji we Wrocławiu. Po zatrzymaniu był przez policjantów m.in. rażony paralizatorem. W 2019 czterech funkcjonariuszy zostało prawomocnie skazanych za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad zatrzymanym. Premier zaprasza na marsz. Zaproszenie dotyczy już przyszłego roku, a dokładnie 4 czerwca. Ulicami Warszawy ma wtedy przejść Wielki Marsz Patriotów. Jak poinformował Donald Tusk, uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który to pomnik miałby stanąć przed kancelarią premiera. W przyszłym roku przypada bowiem setna rocznica urodzin premiera Mazowieckiego. W sejmowym studiu Tok FM jest Maciej Kluczka. Witaj.
Dzień dobry.
Powód marszu ważny, ale historyczny. Więc marsz ma mieć wydźwięk przedwyborczy?
Może taki mieć i tak rozmowy takie kuluarowe na to właśnie wskazują, bo przypomnijmy, że jeśli wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z terminem, to w październiku przyszłego roku właśnie wybierzemy Sejm i Senat, no i oczywiście koalicję rządzącą. A więc marsz 4 czerwca odbędzie się na około 4 miesiące przed tymi wyborami. A pamiętają zapewne państwo marsz, który organizowała wówczas opozycyjna jeszcze Koalicja Obywatelska w 2023 roku. Tamten marsz przyniósł ówczesnej opozycji zwycięstwo w wyborach, a dokładnie stworzenie koalicji rządzącej. Nieoficjalnie więc słychać, że ten przyszłoroczny marsz to próba wywołania podobnej mobilizacji, ale Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej już tak oficjalnie podkreśla, że przede wszystkim chodzi właśnie o upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego i przypomina, że premier wysłał zaproszenie do wszystkich poprzednich premierów, by wzięli udział w komitecie na rzecz budowy pomnika byłego premiera.
To jest marsz państwowy, marsz jednoczący, marsz, co do którego zaproszenie zostało wysłane do wszystkich byłych premierów, którzy po Tadeuszu Mazowieckim byli. Tadeusz Mazowiecki jest postacią wybitną, łączącą, jednoczącą, człowiekiem dialogu i warto pokazać tę wspólną radość z 4 czerwca, czyli z pierwszych wolnych wyborów i z tego, że my mieliśmy możliwość, ja osobiście również, poznać pana premiera w dniu stulecia jego urodzin.
No dobrze, no i jak na to zaproszenie reaguje opozycja, bo jakoś nie wyobrażam sobie udziału Jarosława Kaczyńskiego w takim komitecie. Może Mateusz Morawiecki?
Właśnie, może bardziej. Na razie tych odpowiedzi za dużo nie ma, bodajże wyłącznie Kazimierz Marcinkiewicz odpowiedział pozytywnie. Pewnie z uwagi na trwający długi weekend te odpowiedzi mogą spływać później, no ale słuchając wypowiedzi Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości, można domniemywać, że ze strony PiSu, a szczególnie Jarosława Kaczyńskiego, no tutaj pozytywnej odpowiedzi nie będzie.
Chcą, niech budują pomnik, no ale co to jest za temat w tym momencie do dyskusji? Nie bardzo rozumiem. Nie? I nie sądzę, żeby to była kwestia dla Polaków tutaj jakoś szczególnie istotna. Mówimy o postaci kontrowersyjnej, którą pewnie większość Polaków ocenia krytycznie, no ale rozumiem, można pomnik budować. No i tyle. No.
Pytanie właśnie, czy można tak nazwać Tadeusza Mazowieckiego postacią kontrowersyjną. Oczywiście tutaj kłania się temat tak zwanej grubej kreski z czasów właśnie premierostwa Mazowieckiego, ale przypomnijmy, to jest właśnie pierwszy premier III Rzeczpospolitej, kawaler Orderu Orła Białego, temat ostatnio przecież gorący. No i postać, którą tutaj można usłyszeć w Sejmie, jednak łączy wiele środowisk politycznych, także obecną prawicę z innymi środowiskami politycznymi, ale mimo wszystko ta bieżąca polityka pewnie tutaj wygra.
Bieżąca polityka. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Prezes Narodowego Banku Polskiego chwali się medalem, który ostatnio dostał, a jest to wyróżnienie Narodowego Banku Węgier. Adam Glapiński mówił na środowej konferencji, że to najważniejsza nagroda w bankowości centralnej. Nie jest najważniejsza. W porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim odpowiadał na to były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Andrzej Wojtyna.
Chciałem się pochwalić w imieniu Narodowego Banku Polskiego. Odebrałem nagrodę międzynarodową Lamfalussy Award. To jest wyjątkowe wyróżnienie, najważniejsze w dziedzinie bankowości centralnej, przyznawanej za wybitny wkład w rozwój bankowości centralnej, stabilności finansowej oraz współpracy międzynarodowej w obszarze polityki pieniężnej. No niewątpliwie jest to uznanie, tak w wystąpieniach zresztą to było prezentowane, szczególnie trafnej i dobrej polityki Banku Centralnego Pieniężnej w czasie pandemii i bezpośrednio później w czasie tej rewolucji cenowej spowodowanej agresją rosyjską na Ukrainę.
Muszę z przykrością powiedzieć, że moim zdaniem takie wyróżnienie nie jest uzasadnione. Ja już nie mówię o zasługach rzekomych w czasie pandemii, to co się działo z drożyzną, żeby to było uzasadnienie akurat dla pana prezesa Glapińskiego.
Wyróżnienie upamiętnia Aleksandra Lampalusiego, nazywanego jednym z architektów europejskiej integracji finansowej. Drożejące bilety lotnicze to dobra wiadomość dla krajowej turystyki. Branża liczy, że więcej Polaków zostanie w Polsce i wyda więcej pieniędzy w polskich górach i nad polskimi jeziorami. To szansa, której mogą jednak nie wykorzystać Bieszczady. I to nie przez ceny, remontowane drogi czy na przykład brak atrakcji. No, to ostatnie to już jest absolutnie oczywiste. Chodzi o nieustanne straszenie niedźwiedziami. Marcin Staszec.
Wszystko zaczęło się od śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę, która w lesie z dala od szlaków szukała zrzuconych poroży. Po tragedii posypały się apele polityków skrajnej prawicy i części lokalnych samorządowców o odstrzał drapieżników. Do tego social media dosłownie zalewały filmiki, nieraz wykreowane przy pomocy sztucznej inteligencji, z niedźwiedziami w pobliżu zabudowań. Efekt jest odczuwalny do dziś, bo sezon turystyczny na razie jest mizerny. Mówi Andrzej Wojdanowski, właściciel karczmy i noclegów w Solinie.
Myślę, że taka psychoza rzeczywiście panuje, natomiast ja chciałbym oczywiście uspokoić państwa, że nigdy ja w życiu niedźwiedzia nie widziałem i nie było takiej sytuacji, że nawet jeżeli gdzieś się pojawi z opowieści oczywiście, to że on jakieś robi wielkie, nazwijmy, niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o pobyt turystów.
A turyści, których spotkałem nad zaporą w Solinie, mówią...
Przyjazdu się nie baliśmy, ale do lasu się trochę boimy iść.
Córką jeszcze syn, to tak się trochę jest, obawy.
Bieszczadzki Park Narodowy podkreśla, na szlakach turyści są bezpieczni, a ryzyko ataku jest bliskie zera. Z Soliny Marcin Starzec, TOK FM.
Ważne zmiany w organizacji ruchu od jutra w Śródmieściu Gdańska. Władze tego miasta przygotowują się do remontu jednego z najważniejszych węzłów w centrum i kierowcy, również pasażerowie komunikacji, muszą przygotować się na utrudnienia. I to spore. Paweł Radzewicz.
Gdańskie Śródmieście czeka długa seria zmian w organizacji ruchu. Na pierwszy ogień idzie podwale przedmiejskie, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
W stronę centrum Gdańska będziemy poruszać się po dwóch pasach ruchu, natomiast wyjazd z miasta w stronę ulicy Elbląskiej będzie realizowany jednym pasem ruchu.
Problemy w przejeździe tą okolicą są niestety nieuniknione, dodaje szefowa Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Agata Lewandowska.
Ruch samochodów będzie dwukrotnie przecinał torowisko, co będzie znacząco wpływało na spadek przepustowości. Stąd też zdecydowaliśmy się o prowadzeniu relacji wjazdowej do centrum dwoma pasami ruchu.
Roboty drogowe na podwalu to początek zmian prowadzących do remontu jednego z najbardziej obciążonych ruchem w mieście, węzła Hucisko, mówi prezydentka Aleksandra Dulkiewicz.
Do tego, do czego zachęcamy, to przede wszystkim do niekorzystania z samochodów w sercu naszego miasta.
W sporej części Śródmieścia i tak nie będzie to możliwe, bo na wakacje rozszerzona zostanie strefa ograniczonej dostępności. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Co maksymalne ceny benzyny, które będą obowiązywać od jutra do poniedziałku? Litr 95 nie więcej niż 6 zł, litr 98 ma kosztować nie więcej niż 6,63, a diesla 6,48. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, zjawisko El Niño, które odpowiada za pogodę w wielu miejscach na świecie, w tym roku będzie najsilniejsze od dekad. Naukowcy są niemal pewni, że oznacza to kolejne ekstremalne zjawiska pogodowe. Susze, upały, ulewy i powodzie. W TOK 360 mówił mi o tym oceanolog profesor Jacek Piskobzub z Polskiej Akademii Nauk.
To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności, bo jeżeli kilka obszarów, gdzie się uprawia na przykład pszenicę, będzie miało jednocześnie problemy z suszą lub opadami, bo to i to się zdarza w niektórych rejonach świata. Podczas El Niño to może być źle i dla cen żywności. To jest tak, że zawsze El Niño to jest to te nowe rekordy. Rekordy mamy wtedy, kiedy połowa świata, czyli tropiki, są cieplejsze niż normalnie. To oznaka przyszłości, bo Ziemi w kierunku bardziej ciepłych i suchych kontynentów. I jeszcze jeden fakt, o którym należy wspomnieć, że był taki artykuł, że podczas El Niño w tych rejonach, na które El Niño działa, to nie jest Europa, jest więcej konfliktów zbrojnych, a konfliktów zbrojnych już mamy dużo, więc jeszcze czy nam brakuje tego, żeby w wyniku suszy i nieudanych zbiorów rozpoczęły się nowe konflikty.
El Niño nie wynika z katastrofy klimatycznej, jest zjawiskiem cyklicznym, polega na nagrzewaniu się wód powierzchniowych Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. Dziś Światowy Dzień Środowiska i ten temat wróci w TOK 360. Jest 12.18, informacje TOK FM o 12.20. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
Autopromocja.
W najbliższym programie Wspólna Sobota jak zawsze wiele ciekawych tematów.
Opowiemy o egzaminach do szkół aktorskich.
Zastanowimy się, czy wilk taki zły, jak go malują.
I udowodnimy, że małe jest piękne, bo odwiedzimy Liechtenstein.
Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl
1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2020 6 roku.
Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Bezpieczeństwo i odporność regionu Morza Bałtyckiego to priorytety polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, twierdzi polskie MSZ. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego 1 lipca 2025 roku i zakończy ją teraz, 30 czerwca. Polska wzmacnia zdolność regionu Bałtyku do reagowania na zagrożenia, angażując nie tylko instytucje państwowe, ale całe społeczeństwo, podkreślił dzisiaj resort. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminy w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 2 miesiące do aresztu. Sztuczna inteligencja opracowała fundamentalnie nowy typ szczepionki, informują Brytyjczycy. Nowe rozwiązanie może chronić przed dużą liczbą wirusów i zapobiegać pandemiom, informuje BBC. Jest to pierwszy przypadek, gdy kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez sztuczną inteligencję, a następnie przetestowany na ludziach.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta, 22, Adam Ozga, to jest TOK 360, w którym łączymy się z Paryżem, ze specjalnym wysłannikiem TOK FM na Rolanda Garrosa, czyli Przemysławem Pozowskim, witaj.
Dzień dobry, jestem.
To będzie jutro, to będzie o godzinie 15. Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą w finale Rolanda Garrosa. Wczoraj po ponad dwóch godzinach Polka, która już trzeci tydzień jest w Paryżu, już prawie czwarty tydzień jest w Paryżu, która startowała w eliminacjach, pokonała Dianę Schneider, Rosjankę 7-6, 6-4 w półfinale. I zwróciłem uwagę na ten ogromny awans w tym rankingu WTA Live, którego już doświadczyła Polka, ze 114 pozycji na 21 lokatę. Jaka to jest dla niej zmiana w tym funkcjonowaniu w tenisowym świecie?
Ogromna, odpowiadając jednym słowem. Natomiast jeszcze nie wiadomo, jaka to jest zmiana, jeżeli chodzi o najbliższy duży turniej, czyli Wimbledon, bo ten przecież zaczyna się tak naprawdę no, około dwóch tygodni po Rolandzie Garrosie. Maja Chwalińska jeszcze mniej więcej do połowy czerwca, bo tak ma zapaść decyzja, nie będzie wiedzieć, czy w tym Wimbledonie będzie grać od kwalifikacji, bo jeszcze i awans w rankingu, być może nawet na 14 miejsce, jeśli wygra finał, bo w tym rankingu Life jest 21 teraz, ale jeszcze przed nią jeden mecz, więc Maja Chwalińska jeszcze na razie nie wie, czy będzie musiała Wimbledon zaczynać od eliminacji, bo dzika karta nie zostanie jej przyznana, czy po tym wniosku złożonym przez jej team, przez Polski Związek Tenisowy, będzie mogła zaczynać od rozstawienia i od pierwszej rundy.
Bo drabinka Wimbledonu została ustalona jeszcze przed Rolandem Garrosem.
Znaczy, no po prostu rozstawienie, o tak powiem, zostało ustalone przed Rolandem Garrosem, no bo jeśli dostanie dziką kartę, to jednocześnie wskoczy jako rozstawiona. No ale to tutaj na razie trudno powiedzieć, co się wydarzy i czy Anglicy się do tego przychylą. Słyszę, że te szanse nie są duże, no ale jakieś są.
No, ale jak można nie wpuścić finalistki innego wielkoszlemowego turnieju na własny turniej? Przecież to jest wizerunkowe samobójstwo.
Twojego punktu widzenia, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia organizatorów Wimbledonu już niekoniecznie, no bo oni wpuszczają tam na turniej i dają dzikie karty Brytyjczykom, być może inne jakieś głośne nazwiska z przeszłości. No niekoniecznie jest to jakby jeden do jednego, tak jak mówisz, że The Guardian i wszyscy będą się domagać Mai Chwalińskiej. Na pewno polskie media będą się domagać Mai Chwalińskiej podczas Wimbledonu. Być może ta presja jakoś dotrze też za kanał La Manche przez Paryż. Ale wracając, bo pytałeś się o te zmiany, no to te zmiany są ogromne dla Mai Chwalińskiej, przede wszystkim począwszy od tych już kolejnych turniejów, no bo i US Open, i Australian Open, ona nie będzie musiała przebijać się przez eliminację, ona nie będzie musiała grać tylu meczów, co w Paryżu. Przypomnijmy, że jej mecz finałowy z Mirą Andrzejewą to będzie mecz numer 10. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, on jest wyznaczony na godzinę 15, ale jak, nie wiem, kibice wracają z długiego weekendu, to ja mam też dla nich informację, jak się spóźnił 5 minut, to pierwszą piłkę jeszcze zobaczą, bo tam jest zawsze przed finałem jeszcze krótka ceremonia artystyczna, a dopiero potem prezentacja zawodniczek, rozgrzewka, więc tam realnie no, po 15 się to wszystko w sobotę zacznie. No i ja sam jestem ciekaw, jak Maja wytrzyma to znów fizycznie, czy to jej przeziębienie trochę wyhamuje, bo mówiła, że w czwartej rundzie się rzeczywiście przeziębiła. Jej menedżer Piotr Szczypka mówił mi, że miała wypieki jeszcze w przeddzień meczu z Dianą Schneider, więc tutaj wszyscy przez te upały, potem siedzenie w klimatyzacji się rozchorowują, czy są przeziębieni. Tak to wygląda i również dotyczy to Mai Chwalińskiej.
Tam była też interwencja fizjoterapeuty we wczorajszym półfinale z Dianą Schneider. To jest tylko kwestia przeziębienia, czy jeszcze jakoś zdrowie może jutro stawać na przeszkodzie?
No na pewno zmęczenie, na pewno jakby mięśniowe rzeczy mogą, tak? Ona gra cały czas otejpowana z bandażem, aczkolwiek wczoraj po prostu przyjęła dwie tabletki i nie było konieczności, nie wiem, żeby się kładła na macie i była jakoś rozmasowywana, jak to było w przypadku Diany Schneider. Więc jakby nie ma jakiegoś takiego bezpośredniego zagrożenia, że nie wiem, ona będzie musiała poddać mecz, no ale i kwestia zdrowotna, przeziębienia i kwestia cały czas jakby zmęczenia organizmu mięśni, no to jest coś, co może też zaważyć, no bo jednak Mirra Andrzejewa grała o te trzy mecze mniej.
No tak, no ja mam problem, żeby wyjść pobiegać, jak jestem lekko przeziębiony, a co dopiero mówić o rozgrywaniu półfinału czy finału wielkiego szlema. No, muszę cię trochę podpytać o szansę z Mirą Andrijewą, ale ja też rozumiem, że jesteśmy trochę na tym etapie, że widzimy, jak gra Maja Chwalińska, no zawsze będzie się mierzyć już z bardziej utytułowanymi rywalkami. To już jest ten poziom turnieju. No, z finałem nie jest inaczej, ale jednocześnie ta jej gra wczoraj była niezwykle imponująca i rozbudziła moje nadzieje na zwycięstwo w Rolandzie Garrosie.
No i słusznie, no to chodzi w sporcie, żeby te nadzieje przed finałem mieć. Jeżeli chodzi o Mirę Andrijewą, to oczywiście jest zawodniczka, która, to wszyscy wiedzą, jest mega utalentowana i to jest jasne od mniej więcej 3 lat, już jako 16-latka to się mówiło, że to będzie zaraz być może światowa numer 1, ale no ja też upatruję szansy w tym chociażby, że ta gra Maji Chwalińskiej doprowadza jak na razie wszystkie rywalki podczas Rolanda Garrosa do, może nie płaczu, tak, ale do nerwów, co widzieliśmy wczoraj, gdy Diana Schneider uderzała rakietą o tą mączkę kortu Filipa Chatriera, gdy gdzieś uderzała piłką w kierunku siatki ze złością po jakiejś kolejnej wyrzuconej, zepsutej albo zagranej w siatce piłce, gdy wywracała oczami, więc Mira Andrijewa to nie jest oaza spokoju, to jest ciągle młoda zawodniczka, która nie ma tych meczów o najwyższą stawkę rozegranych w karierze wiele, chociaż też nie jest tak, że nie ma na koncie triumfów, bo już oczywiście ma, no ale to jest jakby jeden aspekt psychologiczny, który Maja Chwalińska, która ma niesamowity jakiś taki spokój, ona wszystkich tutaj chodzi i uspokaja, jeżeli chodzi o członków swojego sztabu, o rodziców, mówi spokojnie, spokojnie, no czym się martwicie, więc to oczywiście Maji daje ten turniej pewność siebie niezwykłą, z meczu na mecz, ale trzeba przypomnieć, to ja to mam teraz przed oczami, więc powiem, że te 9 meczów i ta strata jednego seta i 58 gemów, to było w sumie na korcie 15 godzin i 44 minuty. Mira Andrijewa grała w sumie 7,5 godziny krócej, więc ta fizyczność naprawdę no może być co najmniej tak samo ważna jak ten aspekt psychologiczny, no bo co do jakości tenisowej to już nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście to są inne zawodniczki, bo Andrijewa gra szybciej, mocniej, no ale Maja Chwalińska wszystkich po prostu zaskakuje zmianą rytmu gry, wielością, jeżeli chodzi o repertuar uderzeń, tym tenisowym artyzmem.
Bardzo ci dziękuję. Przemysław Pozowski, wysłannik TOK FM do Paryża. Jutro godzina 15, czy też parę minut po 15, jeżeli oszczędzamy sobie tam ceremonie przedfinałowe, rozpocznie się finał Rolanda Garrosa, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Jest 12.30. Gościnią TOK 360 jest Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP GRID Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska to dzisiaj obchodzony jest pod hasłem Now for Climate. To wezwanie do działania tu i teraz wynika z bardzo konkretnych fizycznych przesłanek przez tysiące lat aż do epoki przemysłowej XIX wieku. Średnioroczna temperatura na Ziemi wynosiła 13,5-14 stopni. Jednak potem zaczęła rosnąć i zmartwiłem się ostatnio też, widząc prognozy przygotowane przez Światową Organizację Meteorologiczną, że może te wezwania do tego, żeby działać tu i teraz, działać jak najszybciej w sprawie klimatu, że może one już są spóźnione, skoro Światowa Organizacja Meteorologiczna, Brytyjskie Biuro Meteorologiczne przepowiadają, że do 2030 roku średnie temperatury powietrza na świecie mają być wyższe nawet o 1,9% stopnia w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej. Gdzie jest to 1,5%, o którym mówiliśmy przez 10 lat ponad?
No właśnie, wszyscy sobie zadajemy to pytanie, dlaczego mimo tego, że mówimy o tym od tylu lat, że porozumienie paryskie przyjęto w 2015 roku i wszystkie kraje się pod nim podpisały, to nadal jesteśmy na tej wznoszącej, jeżeli chodzi o wzrost emisji, o zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, o wzrost temperatur. I te prognozy są, tak jak pan redaktor mówił, mało optymistyczne. Trochę smutno, że mówimy o tym bezpośrednio po sukcesach Maji Chwalińskiej, bo tam jest powód do radości. Tutaj akurat jest to, o czym my mówimy w Światowy Dzień Środowiska. Mówimy o tym na całym świecie, bo to jest 5 czerwca, Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony we wszystkich krajach świata i to jest ten dzień, kiedy przypominamy, jaką wartością jest dla nas środowisko, w jakim funkcjonujemy, nie tylko ze względu na nasz komfort bycia w zieleni i komfort dostępu do wody, ale też przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, na możliwość rozwijania naszej gospodarki, bo co tu dużo nie mówić, gospodarka czerpie ze środowiska.
No, ale ja już widzę niektórych uczestników życia publicznego. Jeden na przykład siedzi w takim białym domu za oceanem, który twierdzi, że bardzo właśnie trzeba czerpać ze środowiska i robi wszystko, żeby te trendy, te działania na rzecz walki z katastrofą klimatyczną, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, odwrócić.
No to jest ogromne wyzwanie. To w ogóle tak, to co się wydarzyło, nie wiem, w ciągu ostatnich godzin w zasadzie, czyli ta informacja o zaprzestaniu, czyli finansowania pomiarów oceanicznych, które są kluczowe do w ogóle monitorowania zmiany, nie tylko zmiany klimatu, bo one służą analizom i modelowaniu zmiany klimatu, ale też do takich bardzo przyziemnych, również i bardzo potrzebnych gospodarce amerykańskiej, takich jak monitorowanie chociażby możliwości łowienia ryb w określonych miejscach, czy też sejsmiczne, czy też kwestie związane ze zbliżającą się większą falą, więc to są takie rzeczy, które... Bardzo jest to smutne, że prezydent i zarządzający myślą w taki sposób bardzo, bym powiedziała, płytki.
To co można robić tu i teraz?
No tu i teraz możemy zrobić bardzo dużo. Ja jeszcze wrócę do pana pierwszego pytania o tym, czy warto w ogóle coś robić. Tak, warto, bo nawet jeżeli mamy świadomość, że ta temperatura średnia, globalna średnia przekroczyła 1,5 stopnia, jeszcze nie przekroczyła trwale w okresie 10 lat, ale jest bardzo blisko i będzie ona rosła, to musimy zrobić wszystko, żeby powstrzymać ten wzrost, bo jeżeli doprowadzimy do wzrostu powyżej 2 stopni i jeszcze więcej, to naprawdę dotkną nas ogromne kataklizmy. I co możemy zrobić? Możemy zrobić bardzo dużo my jako jednostki, możemy zrobić bardzo dużo jako biznes. I tak naprawdę kluczowe są tu działania biznesu i kluczowe są działania decydentów, bo to oni narzucają pewne kierunki zmian, a tak naprawdę biznes wie o tym, że zmiana, która następuje w środowisku, będzie dla nich wiązała się ze wzrostem kosztów, z trudnościami z dostępem chociażby do surowców i z pogorszeniem się jakości funkcjonowania całego łańcucha wartości, w którym funkcjonują. I to jest wzrost kosztów, wzrost, spadek konkurencyjności i tak dalej, więc żeby się adoptować, powinniśmy może ja podam takie proste rzeczy, które my jako po prostu mieszkańcy czy obywatele moglibyśmy robić. Po pierwsze, nie marnować żywności. Wydaje się, że to nie jest tak bezpośrednio związane ze zmianą klimatu, ale jest. To wszystko są elementy powiązane. Marnujemy 1/3 wyprodukowanej żywności na świecie. Jeżeli postanowimy, że w ciągu tygodnia nie zmarnujemy ani trochę żywności, to już będzie duży postęp. Zakręcajmy kran w trakcie mycia zębów. To jest tak bardzo proste. Zwróćmy uwagę na to, ile wody wylewamy, jeżeli ten kran jest odkręcony w czasie mycia zębów. Angażujmy się w różne akcje edukacyjne czy akcje sprzątania środowiska, sprzątania naszego otoczenia. Nie wiem, unikajmy przede wszystkim tego konsumpcjonizmu, czyli kupowania byle jakich tanich rzeczy, które służą nam na bardzo krótko, jak naprawdę są nam niepotrzebne.
To ja dorzucę jeszcze
to, co może być trwałe.
Jedną rzecz, jeżeli już korzystamy z tak zwanej sztucznej inteligencji, co staje się elementem naszego życia, to może warto zrezygnować z ozdobników i uprzejmości, bo to też kosztuje chociażby wodę. Do tego tematu ja wrócę w TOK 360. Razem z nami była Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP GRID Warszawa, a obok mnie już Patrycja Maciejewska. EKG za chwilę i tak to jest w TOK FM, że będziemy teraz, jak to Donald Trump, wiercić trochę.
A na dodatek wszystko się rymuje. Nie wiem, czy tutaj taki program o rymowaniu mógłby powstać, ale rymuje się ten nasz temat, który będziemy mieć w EKG z tym, o czym rozmawialiście przed chwilą, bo te tanie rzeczy z Chin, ta żywność, która potem ląduje w koszach, to wszystko jest przewożone po to, żeby przewieźć jakikolwiek towar, potrzebujemy paliw, a my będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na rynku paliw i jak kryzys w Zatoce Perskiej przekłada się na naszą rzeczywistość.
EKG i Patrycja Maciejewicz tuż po informacjach TOK FM, które o 12.40. TOK 360 wraca po 13.00. Adam Mosga, do usłyszenia.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro.
Emocje rosną.
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram.